Vademecum. Dzisiaj kolejny odcinek z tego cyklu podstawowych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących różnych dziedzin naszego życia i funkcjonowania zboru. Ostatnio mówiliśmy o dyscyplinie, a dzisiaj o chrzcie będzie. A będzie to po prostu rozmowa o praktycznych kwestiach dotyczących chrztu, ponieważ obserwujemy wokół siebie rozmaite praktyki, a nawet dziwactwa związane z chrztem, to chcemy spojrzeć na to od strony biblijnej, ale jednocześnie od strony naszego doświadczenia chrześcijańskiego, jeśli wolno tak powiedzieć, bo przez lata w zborach naszego Kościoła praktykowaliśmy i praktykujemy chrzest w określony dosyć sposób i chciałbym też trochę i z tego zaczerpnąć i dzisiaj o tym porozmawiać. I wzorem poprzednich spotkań będę wyświetlał kolejne zagadnienie i będziemy rozmawiać, a Biblię to już z pewnością macie ze sobą, więc będziemy otwierać Biblię i zaglądać i sobie umiejscawiać też niektóre prawdy we własnej Biblii, na której stronie, gdzie tam jest poplamione, łatwiej znaleźć, czy zakreślone, a może jeszcze nigdy nie otwierane i trzeba gdzie karteczki delikatnie rozdzielić, żeby zajrzeć tam na tę stronę, na której będziemy czytać. Pierwsza myśl. Każdy, kto osobiście uwierzył w Jezusa Chrystusa, powinien niezwłocznie dać się ochrzcić. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jest sporo takich chrześcijan, którzy wyznają wiarę w Jezusa, cieszą się, śpiewają, uczestniczą w nabożeństwach, we wszystkim, ale chrztu nie przyjmują, bo może mają wątpliwości, czy czasem to, że zostali pokropieni w wieku niemowlęcym, że to może jest już chrzest, albo że może nie potrzeba wcale chrztu przyjmować, bo to przecież tylko zewnętrzna ceremonia, a my jesteśmy wyzwoleni w Chrystusie i nie musimy żadnych ceremonii odprawiać i możemy robić, co chcemy. No więc Słowo Boże pokazuje nam, że gdy ludzie nawracali się do Jezusa, do wiary w Jezusa Chrystusa, byli kierowani, prowadzeni do tego, żeby się ochrzcić. Pierwszym wezwaniem, klasycznym wezwaniem do tego są słowa apostoła Piotra, który w Dzień Zielonych Świąt, po tym jak ludzie poruszeni kazaniem Słowa Bożego byli podekscytowani i zaczęli pytać, co mają zrobić, on, apostoł Paweł, im mówił, że mają się dać ochrzcić, tak? Apostoł Piotr, och, przepraszam. W drugim rozdziale, 41 wersecie czytamy, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Zostali ochrzczeni i odnotowano, ile osób zostało przyłączonych wtedy do tego pierwszego rodzącego się zboru. Innym miejscem, które na to wskazuje, że w wyniku głoszenia Ewangelii ludzie od razu rozumieli, że niezwłocznie powinni się ochrzcić, jest ta scena, gdy Filip głosił Ewangelię dworzaninowi królowej etiopskiej, jechali drogą i tak mu głosił, że ten już zaczął wypatrywać, gdzie tu woda, gdzie by tu woda. I gdy zobaczyli wodę, wtedy czytamy, eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. To Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 36 werset. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Następną sceną, która wskazuje na to, że kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, powinien być ochrzczony. Są Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Akcja dzieje się w domu Korneliusza, gdy Piotr głosił tam Słowo Boże i zstąpił Duch Święty na tę grupę domową, która tam się zgromadziła. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno miejsce chcę wspomnieć, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, gdy apostoł Paweł spotkał uczniów Jana w Efezie i zaczął im tłumaczyć, w czym rzecz. I powiedział: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Tenże apostoł Paweł sam kiedyś wcześniej przy swoim nawróceniu w Damaszku usłyszał z ust Ananiasza: czemu teraz zwlekasz, wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Myślę, że tych parę miejsc z Dziejów Apostolskich wyraźnie świadczą, że jeśli ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa, niezwłocznie powinien dać się ochrzcić. Druga myśl. Chrzest ma sens i jest prawdziwy, jeśli poprzedza go opamiętanie. Chrzest, podobnie jak mówiliśmy o Wieczerzy Pańskiej, nie ma działania w sensie katolickiego sakramentu, że obojętnie, co kto robił, myślał i tak dalej, jak ceremonia, jak obrzęd został dokonany, to już on zadziałał. Otóż nie. Chrzest ma sens, jeśli poprzedza go opamiętanie. Już Jan Chrzciciel, który rozpoczynał w imię Pana, powołany przez Boga do tego, rozpoczynał przebudzenie w ludzie Bożym w Izraelu, już on wzywał, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, 7-8 werset, mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Trzeba się upamiętać przede wszystkim, to znaczy zmienić myślenie, to znaczy nawrócić się z całego serca do Jezusa Chrystusa. Trzeba wydać owoce tej zmiany, żeby twoi najbliżsi zobaczyli, że prowadzisz inne życie, że się zmienia twoje życie, że nie jesteś już taki, taka jak wcześniej. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale też jest to wezwanie do opamiętania. Gdy ludzie pytali, co mamy czynić, mężowie, bracia, Piotr do nich: upamiętajcie się. Najpierw upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić. W 26 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł składa świadectwo i czytamy tak: lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. To też wytycza dla nas drogę, jak mamy głosić Ewangelię, że w tym głoszeniu Ewangelii o Jezusie Chrystusie trzeba przede wszystkim podkreślać znaczenie upamiętania. Wzywać do opamiętania, bo od tego się zaczyna droga Boża. Chrzest jest potwierdzeniem, jest świadectwem zewnętrznym tego opamiętania. Chrzest jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa, które oddziela i zbawia nas od świata. Chrzest jest publicznym świadectwem tego, co stało się w naszym sercu i w naszym praktycznym, prywatnym życiu, w nasz, widoczne to jest w naszym domu, widoczne w rodzinie, ale społeczeństwo, ale środowisko tego nie ma. Dlatego potrzebny jest chrzest jako publiczne wydarzenie, poprzez które damy świadectwo, że oddzielamy się od tego świata, od swojej przeszłości grzesznej, że tę przeszłość grzebiemy i rozpoczynamy nowe życie. Czy nie wiecie, w liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy, 3-4 werset, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Te słowa wyraźnie mówią, że chrzest jest wyrazem śmierci i pogrzebu naszej starej natury. Śmierci dla grzechu i pogrzebu tej natury, że już teraz będziemy prowadzić nowe życie. A apostoł Piotr w pierwszym liście, w 3 rozdziale, gdy pisał o tym, co działo się z ówczesnym światem za czasów Noego, w 20 wersecie czytamy, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. I uwaga, ona, czyli ta arka, jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. I tu jest napisane, że chrzest zbawia. A przecież wiemy, że zbawieni nie jesteśmy przez chrzest, zbawieni od wiecznego potępienia. Nie jesteśmy zbawieni przede wszystkim przez chrzest, ponieważ od wiecznego potępienia zbawia nas krew Jezusa Chrystusa, ofiara, którą On złożył za nasze grzechy. Natomiast chrzest nas zbawia rzeczywiście, tak jak arka zbawiła Noego i jego rodzinę od ginącego w wodach potopu świata, tak chrzest nas ratuje z tego świata, oddziela nas od tego świata, że stajemy się bezpieczni. Trzeba pamiętać o tym, że chrzest ma wielkie znaczenie. Można nawet powiedzieć, że jest warunkiem zbawienia, bo tak przecież w Ewangelii Marka w 16 rozdziale jest napisane. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W tym sensie chrzest jest bardzo ważnym krokiem, bo nie można uwierzyć w Jezusa Chrystusa i mieć pewność zbawienia, jeśli człowiek nie wypełni tego kroku, jakim jest chrzest. Oczywiście tutaj przeciwnicy takiego poglądu przywołują przykład Łotra na krzyżu, któremu Jezus powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju, chociaż tenże Łotr nie miał możliwości bycia ochrzczonym. Ale trzeba nam pamiętać, że tenże człowiek godzinę później, czy tam parę godzin później już nie żył. Umarł dosłownie i został oddzielony, zbawiony od tego świata. Już ten świat nie mógł go kusić, już ten świat nie mógł na niego wpływać, nie mógł już w tym świecie grzeszyć, umarł. W tym sensie już nie potrzebował chrztu. I Pan Jezus to wiedząc, wiedział, że ten naprawdę umrze, bo chrzest jest świadectwem tego, że umarliśmy, że już się oddzieliliśmy od tego świata, że już nie wracamy do tego świata, że krzyż nas oddziela i ta woda chrztu, która pogrzebała naszą przeszłość, wynosi nas do nowego życia i to jest obraz, bardzo dobry obraz, czytelny obraz. Tak jak to Izraelici, gdy zostali zbawieni w Egipcie przez krew baranka, bo tam, gdzie była krew baranka, tam anioł śmierci nie wkraczał i wszyscy ci wybawieni przez krew baranka nie mogli zostać w Egipcie, tylko mieli tej samej nocy wyruszyć i przeszli przez Morze Czerwone. I Morze Czerwone jest tym obrazem chrztu, tak jak oni wtedy opuścili terytorium niebezpieczne dla nich, terytorium Egiptu, wpływów Egiptu, przez przejście przez Morze Czerwone, tak chrześcijanin opuszcza ten świat przez publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, chrzcząc się w obecności swoich bliskich, znajomych, zwołując swoich krewnych, swoich bliskich, przyjdźcie i zobaczcie, posłuchajcie, bo to będzie moje świadectwo, że rozpoczynam nowe życie z Jezusem Chrystusem. Po piąte, nie każdy jest powołany do tego, by chrzcić innych. Jak to, bracie? Przecież nie dzielimy się na kler i laikat. Przecież mamy powszechne kapłaństwo. Przypominam, że termin powszechne kapłaństwo to nie dotyczy do tego, że każdy może każdą funkcję w Kościele sprawować, tylko dotyczy tego, że każdy jest kapłanem własnej duszy, że żaden człowiek nie jest pośrednikiem, żadnym kapłanem w odniesieniu do drugiego człowieka. Tylko każdy odpowiada przed Bogiem, musi zadbać o to, co zrobi, jak się odniesie do Słowa Bożego, jak je zastosuje, czy uwierzy, czy nie uwierzy. Nikt za nikogo tego nie zrobi. Idea kapłana to pośrednictwo, to, że ktoś za kogoś coś robi. Ale wróćmy do zagadnienia, bo to była taka boczna uliczka, żeby coś powiedzieć o tym powszechnym kapłaństwie. Otóż zwróćmy uwagę, że w Biblii jest parę miejsc, które pokazują, że do udzielania chrztu innym Bóg powoływał ludzi, określonych ludzi. Zacznijmy od Jana. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 33 wersecie czytamy: ja go nie znałem, świadczy Jan, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą. Mamy więc świadectwo Pisma, że Jan był powołany do tego, żeby chrzcić, no i wzywać tych ludzi właśnie do zmiany. W 4 rozdziale Ewangelii Jana czytamy: a gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie. Widać, że zadanie udzielania chrztu Jezus powierzył swoim uczniom. Sam nie chrzcił. On będzie chrzcił Duchem Świętym, świadczył o nim Jan Chrzciciel. Jezus się nie zajmował udzielaniem chrztu w wodzie, tylko jego uczniowie. A jeszcze bardziej dobitnym świadectwem tej myśli jest świadectwo apostoła Pawła w 1 liście do Koryntian, 1 rozdział 17 werset. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Zatem apostoł Paweł miał świadomość, że jego powołaniem nie jest chrzczenie ludzi, jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii. I wprawdzie tam kogoś ochrzcił w wyjątkowej sytuacji, wymienia jedną, dwie osoby, i nie myśli, że kogoś więcej ochrzcił, ponieważ trzymał się swojego powołania. Dlaczego wspominam o tym? Ano dlatego, że właśnie obserwujemy coś takiego, że w kręgach ewangelicznego chrześcijaństwa zaczyna być to praktyką codzienną, że ktoś komuś głosił Ewangelię, spotkał się z nim parę razy, mówił: no to chodź, idziemy do wody, i go bierze tam, ochrzcił go, wypili kawkę, pomodlili się, poklaskali sobie wzajemnie i poszli do domu. I nikt nawet nie wie z kościoła o tym, że coś takiego się wydarzyło. On już jest ochrzczony, ona jest już ochrzczona. Otóż ważność chrztu wiąże się z powagą i powołaniem osoby chrzciciela. Czyli ta osoba chrzcząca, udzielająca chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nie może być osoba pierwsza lepsza z brzegu, tak sobie, bo tak wpadli na pomysł, bo tak ta nawracająca się osoba mówi, a ja bym chciała, żebyś ty mnie ochrzcił. Nie tam, żeby jakiś pastor mnie chrzcił, czy starszy zboru. Ja ciebie lubię, ty mnie ochrzci. No to tak się takich rzeczy nie robi. Takich rzeczy my tu nie praktykujemy. Mamy taką scenę, właśnie kiedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Co w tych słowach się zawiera? Jaka myśl? Z pewnością taka, że Jan zrozumiał, że przyszedł do niego człowiek ważniejszy, o tak by powiedzieć. Człowiek, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyków u sandałów. I to faktycznie w tym układzie Jan i Jezus, to Jezus powinien udzielić chrztu Janowi. Tak to odbierał Jan, tak to rozumiał. Oczywiście znamy dalszy bieg wydarzeń, że Jezus powiedział, ustąp, trzeba nam wykonać wszelką sprawiedliwość, bo Jezus chciał w ten sposób pokazać, że każdy człowiek, nawet on, powinien zostać ochrzczony, jeśli chce mieć udział w tym Bożym planie zbawienia, w tym, jak Bóg postanowił zbawić, odkupić ludzi z ich grzechów i uratować od wiecznego potępienia. Dlatego twierdzimy, że chrztu powinien udzielać ktoś sprawdzony, ktoś z duchowym autorytetem, ordynowany, wyznaczony przez zbór do takiej posługi, a nie ktoś pierwszy lepszy z brzegu. Istnieje spore ryzyko przyjęcia chrztu z rąk przygodnego chrzciciela, ryzyko wątpliwości, które mogą się potem pojawić w życiu takiego ochrzczonego. Bo na przykład ochrzczony dowiaduje się po 2 latach, że ta osoba, która go chrzciła, żyła wtedy w stanie cudzołóstwa i po prostu grzeszyła całkowicie na lewo i na prawo, a wzięła ją i zaprowadziła do wody i ochrzciła. I czy przeciwnik ludzkiej duszy nie wykorzysta takiego faktu, żeby poddawać wątpliwość znaczenie takiego chrztu? Czy ten chrzest jest ważny? Jeśli chrzcił mnie człowiek, który żył w grzechu, jak to wtedy potraktować? Albo okazuje się, że człowiek, który mnie ochrzcił, ma absolutnie wywrotowe poglądy, heretyckie. Trzeba uważać i dlatego też przy posłudze, którą praktykujemy, czyli posłudze sprawowanej przez starszego zboru, przez osobę ordynowaną, przez osobę upoważnioną do tej posługi, możemy być spokojni, że stojący za tą osobą, jego duchowi przełożeni w Panu, zbór cały wystawia do tej posługi człowieka naprawdę zweryfikowanego. Wiedzą, bracia i siostry wiedzą, starsi zboru wiedzą, kogo wyznaczają do tego, żeby usługiwał przy chrzcie. I przypomnijmy, jakie wymagania stawia Słowo Boże starszym zboru, że to nie mogą być przygodni ludzie, tylko jest cała lista duchowych kwalifikacji, którymi się powinien charakteryzować starszy zboru. Dlatego w naszym zborze praktykujemy, że osoba, która udziela chrztu, jest do tego wyznaczona, upoważniona. Najczęściej są to osoby ordynowane, że starsi bracia z kościoła, z rady kościoła, prezbiterzy włożyli na nich ręce i upoważnili ich do sprawowania takiej posługi. Po 7, chrzest jako wyznanie wiary w Jezusa zasadniczo powinien mieć charakter publiczny. Już troszkę o tym wspomniałem, ale jeszcze kilka słów na ten temat, bo zauważamy taką tendencję, że chrzest jest gdzieś robiony pokątnie. Gdzieś tam w kilka osób, gdzieś na boku, że nikt o tym za bardzo nie wie. Ale jeśli byśmy przypomnieli, że pogrzebani wtedy jesteście przez chrzest w śmierć, to wyobraźcie sobie pogrzeb robiony pokątnie. Takich rzeczy się normalnie nie robi. Owszem, są tak zwane służby, które gdzieś tam kogoś pokątnie chowają, ale nie wolno człowieka pochować, zrobić mu pogrzebu pokątnego. To musi być wiadome. Klepsydra, wiadomość, rodzina, środowisko wie. Wiadomo, kto umarł tu w okolicy, ponieważ zostało to ogłoszone. Nie jest to czynność pokątna. Jeśli byśmy powiedzieli, że chrzest jest jednocześnie rozpoczęciem nowego życia, narodzinami, jest świadectwem tych narodzin do życia z Bogiem, no to jak są narodziny, to też nie wolno tego zachować gdzieś w tajemnicy. Trzeba iść do urzędu, zgłosić narodziny, odebrać akt urodzenia, trzeba zrobić imprezę. Ludzie wiedzą, że się urodziło dziecko. Tylko w bardzo skrajnych, jakichś powiedziałbym patologicznych sytuacjach jest tak, że się dziecko urodziło i nikt nie wie, że się urodziło. I się ukrywa fakt, że dziecko się urodziło. I choćby biorąc te dwa obrazy z życia, trzeba pamiętać, że chrzest powinien mieć charakter publiczny, bo przecież o to chodzi w chrzcie, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało. W pierwszych latach chrześcijaństwa, gdy nie było kaplic i nie było baptysteriów w kaplicach, zawsze odbywało się to w przestrzeni otwartej, przestrzeni publicznej, nad rzeką, nad jeziorem, nad wodą, nad morzem, że ludzie to widzieli. I cała wieś, cała społeczność lokalna miała temat do rozmowy. Można było oczywiście spotkać się z różną reakcją, ale właśnie o to chodzi, żeby wywołać tę reakcję. Bo to chrzest wywołuje reakcję. Nie to, że Biblię czytasz w domu, nie to, że się pomodlisz na dobranoc. Nie to, że z kolegą porozmawiasz i wymienisz się argumentami na poglądy teologiczne, ale właśnie świadectwo publiczne, chrzest wywołuje reakcję. Tak było zawsze, tak jest do dzisiaj, że chrzest albo spowoduje, że ludzie się zaczną też nawracać, powiedzą, ja też chcę iść za Jezusem, widziałam, jak chrzciłeś się, jak chrzciłaś się, widziałam. Ja chcę też, tak jak ty, rozpocząć nowe życie. Albo cię będą tępić, będą cię wyśmiewać. Cokolwiek będą robić, chrzest wywoła reakcję. I my nie powinniśmy bać się tej reakcji. Ta reakcja jest dla nas zbawienna, bo w ten sposób niektórzy już dadzą nam spokój i nie będą nas ciągnąć do grzechu, nie będą nas ciągać na imprezy, na to i na tamto, bo widzieli nas w białej szacie, jak żeśmy się chrzcili i mówiliśmy, opuszczam ten świat, nowe życie zaczynam. Dadzą nam spokój, jesteśmy zbawieni od nich dzięki temu chrztowi. Albo też jesteśmy w bardzo dobrym punkcie składania im świadectwa o Jezusie, bo oni też może zechcą pójść za Jezusem. Jakże byłoby to nie w porządku, gdybyśmy chrzcząc się ukryli to przed nimi i przemilczeli, zachowali to tylko dla siebie, bo my mamy taką możliwość, że się możemy w środku w naszej kaplicy ochrzcić. Nie tylko będzie setka ludzi, czy tam 150. I to samych prawie życzliwych, nie? Ale ja obserwuję, że niektórzy z nas, chrzcząc się, zapraszają swoich znajomych, a niektórzy nawet własnej żony nie zaprosili. No nie? Zdarza się tak. I co? I czy to jest normalne? No uważam, że to nie jest normalne. Jest też ważne, żeby dostać świadectwo chrztu. Jeśli to robimy w sposób otwarty, robimy to normalnie w Kościele, to otrzymujemy świadectwo chrztu. Niektórzy pytani po paru latach, kiedy się ochrzciłeś, zachodzą w głowę, nie pamiętają. No rok, jak dobrze tam się odblokują te szare komóry, to rok potrafią przywołać, ale daty dokładnej nie. A jak dostajesz świadectwo, to dokładnie wiesz, kiedy zostajesz ochrzczony. A jak wyjedziesz do innego miasta albo do innego kraju i oni zapytają, ej, ale skąd ja mogę wiedzieć, że ty jesteś wierzący, że ty jesteś uczniem Jezusa, to możesz wyciągnąć stare świadectwo z Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie i pokazać. Byłem ochrzczony, mam świadectwo, nawet kto mnie chrzcił jest napisane. Tak, następna sprawa. Warto zadbać o białe ubranie katechumenów oraz stosowną powagę i oprawę tej uroczystości. Znowu tutaj chcę troszkę nawiązać do tego, że ta praktyka zaczyna być gdzieś zapominana czy odsuwana na bok. Przed laty, pamiętam, dziwiliśmy się, patrząc czasem, jak gdzieś w telewizorze pokazywali, jak Świadkowie Jehowy gdzieś na stadionie tak zwany symbol przyjmują. To znaczy, że robią chrzest w jakimś tam basenie i tak jak ludzie stali na tych trybunach, w tych swoich gaciach, w koszulkach kolorowych, wchodzili do wody i tam dalej, i tak. I mówisz, ależ to jak to? To jest takie nawet nieestetyczne, bo się tam potem odznaczają te różne kształty, te opony widać, nie? I to wszystko. I dlatego od lat praktykujemy, żeby zadbać o powagę i wygląd tej uroczystości. I gdy teraz czasem obserwujemy, jak z chrztu robi się wydarzenie rozrywkowe, wielką zabawę, wydarzenie, które ma czasem charakter jakiejś imprezy happeningowej, znaczy takiej, że prawie wszystko jest tak na żywioł puszczone, że można zrobić, sobie tam robię, a jeszcze może ktoś by się chciał ochrzcić, a to dawaj, cię ochrzcimy też, jakbyś chciała też się ochrzcić. I wszystko jest takie rozrywkowe, to ja osobiście odczuwam niepokój i smutek, że z tak poważnej sprawy, jak sprawa chrztu wiary, z tego świadectwa, jak to jest poważna rzecz, bo z chrztem wiąże się właśnie opamiętanie z grzechów, świadomość tego ciężaru, który został zdjęty z moich pleców i wdzięczności dla Boga, który w Jezusie Chrystusie to sprawił. To oczyszczenie z grzechów, ono powinno mieć także zewnętrzny wyraz. I białe szaty są symbolem takiego właśnie oczyszczenia, usprawiedliwienia z grzechów. W objawieniu świętego Jana w 3:4 czytamy, lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ciekawe, że w niebie, ciekawe, że przed Panem. Tam, gdzie jest najwspanialsza atmosfera nieba, tam są białe szaty, a nie jakieś kolorowe. Białe szaty. Dlaczego? Nie potrafię odpowiedzieć, ale wiem, że białe szaty obrazują właśnie oczyszczenie. Począwszy już od tego wezwania z proroka Izajasza, chodźcie, będziemy się prawować, choćby grzechy wasze były czerwone jako szkarłat, jako śnieg zbielają. Staniemy się biali jak wełna, jest tam napisane. I chciałbym podkreślić tutaj, jako starszy wierzący, potrzebę powagi i godności takiej uroczystości chrztu. Powinno to odbywać się w miejscu, stosownym miejscu, dobrze przygotowanym. Nawet jeśli robimy to gdzieś, powiedzmy, na świeżym powietrzu, nad jeziorem, to przecież można zadbać też o wygląd tego miejsca, wykosić trawę, jeśli to gdzieś jest na trawiastym, zadbać o jakiś namiot, w którym będą się przebierać te osoby, które są ochrzczone, zadbać o jakąś oprawę tego miejsca, o muzykę, nie tak, żeby to było tak na kolanie, tak o przygodnie, tak aby jak. Nie, to jest zbyt ważna, poważna sprawa, żeby nie robić tego na odciej, tak na kolanie. Ważne też tutaj są przemyślane słowa osoby udzielającej chrztu, które mają prowadzić katechumena do złożenia właściwego wyznania wiary i do ślubowania, do zobowiązania się do naśladowania Jezusa. Myślę, że jasno się wypowiadam na ten temat. Po dziewiąte, chrzest jest jednorazowym zawarciem przymierza z Bogiem. Dlaczego to wspominam? Otóż dlatego, że mamy czasem do czynienia ze zjawiskiem powtarzania chrztu. Na przykład przed laty z powodu zwodniczej nauki tak zwanych branhamowców wielu ludzi w naszych zborach ochrzciło się ponownie, bo oni przyszli i zrobili ludziom wodę z mózgu, że chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest chrztem niewłaściwym, bo trzeba się ochrzcić w imię Jezusa. I niektórzy zbaranieli. Przez tyle lat byli ochrzczeni, myśleli, że są prawidłowo ochrzczeni, a ci tak potrafili, bo wiecie, jak ktoś do kogoś się tak przyssie, jak ktoś tak zacznie mu poświęcać czas i uwagę i tak międlić ten temat, to można nawet kilku kaznodziei z naszego kościoła, pastorów, ochrzciło się ponownie. Po prostu szok. Jak można oddzielić formułę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego od formuły w imię Jezusa? Czy można? Czy Chrystus jest jakoś rozdzielony? Czy można jakoś powiedzieć, że jak w imię Jezusa, to już na pewno nie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? No nie można, bo w imię Ojca, Syna, to tam jest Syna i Ducha Świętego. Formuła w imię Jezusa jest formułą skróconą, ale dotyczy tego samego, tego samego. I mamy w Ewangelii Mateusza napisane, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I mamy też, że na przykład wspomniany już Piotr w domu Korneliusza rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa. Ale to jest ten sam chrzest i ta sama ranga, to samo znaczenie. Niemniej jednak doszło do tego i może dochodzić i dzisiaj do tego, bo branhamowcy nie poumierali, dalej żyją i działają i możecie trafić na taką naukę, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest zły i trzeba się ochrzcić ponownie. I jedna z kobiet, która u nas przyjęła chrzest, a podszyta wiatrem poleciała gdzieś tam, gdzieś i nasłuchała się, słyszałem, że się ochrzciła drugi raz. Bo teraz to naprawdę się dobrze już ochrzciła, bo w imię Jezusa się ochrzciła. W nauce 12 apostołów, tak zwanej Didache, taki dokument z pierwszej połowy II wieku po Chrystusie, w niej jest napisane, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Chodziło o to, żeby to była woda płynąca, czyli rzeka najlepiej. Jak nie ma, tam dalej jest napisane, jak nie ma wody żywej, to w innej ochrzcicie, ale chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale jeszcze z innego powodu może dochodzić do tego, że ktoś wpada na pomysł, żeby się drugi raz ochrzcić. Otóż zdarzają się przypadki, one się w naszym zborze też przytrafiły, że ktoś uważa, że za pierwszym razem, jak był chrzczony, to nie wszystko rozumiał do końca. I upatruje, że dlatego jego chrześcijaństwo jest takie mizerne, takie nijakie, bo on wtedy nie rozumiał, bo jakby myślał, że to cała tajemnica w tym, żeby to rozumieć. Otóż stoimy na stanowisku, że jeżeli ktoś został ochrzczony w wieku świadomym, a potem opuścił drogę wiary, to tak naprawdę potrzeba mu nawrócenia, a nie drugiego chrztu. On po prostu powinien wrócić na drogę wiary, ukorzyć się, przeprosić Pana Jezusa i podjąć ten trop, który zgubił któregoś tam lata przy jakiejś tam okazji. Po dziesiąte, chciałbym jeszcze przestrzec przed odpowiedzialnością za udzielanie chrztu poza społecznością Kościoła, bo już o tym mówiłem, że takie przypadki się zdarzają, że ktoś pomija zbór, nie myśli o zborze. Ja sam nieraz słyszę takie pytania, czy mogę się u was ochrzcić, ale nie chcę się przyłączać do waszego kościoła. Tak ostatnio jedna kobieta z Elbląga złapała mnie za rękaw gdzieś tutaj na ogrodzie i właśnie mnie o to zapytała. Otóż moja odpowiedź brzmi nie. My nie świadczymy usług religijnych. My tutaj przyjmujemy ludzi, którzy chcą należeć do Kościoła, bo zwróćmy uwagę, że od samego początku życia Kościoła chrzest wiązał się z pragnieniem przyłączenia się do zboru. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Apostoł Paweł, po tym, co przeżył w Damaszku, gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i wytłumaczył im, o co chodzi. A ten, gdy przybył do Jerozolimy, miał potrzebę, żeby się przyłączyć, bo on się naprawdę nawrócił. On uwierzył w Jezusa i chciał przyłączyć się do tych, którzy też wierzą w Jezusa. Osoby nowonarodzone potrzebują opieki dojrzalszych we wierze. Nieraz dajemy w dedykacji podczas chrztu nowoochrzczonym, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jak niemowlę może wiedzieć, co jest zdrowe, a co jest trujące? To tylko kot wie, czy co jest zdrowe, chociaż też czasem się nałyka. I tylko dzikie zwierzęta tam jakoś mają instynkt, ale człowiek, to wiecie, że wszystkiego się może nawykać. I dlatego potrzebna mu opieka innych wierzących. I my jako zbór taką opiekę zapewniamy. Więc chrzcząc kogoś poza wspólnotą Kościoła, już na samym progu jego nowego życia prezentujemy mu wypaczony obraz drogi pańskiej. Dajemy zły przykład. Pozbawiamy go podstawowych warunków prawidłowego rozwoju duchowego. I ja bym nie chciał być w skórze takiego człowieka, który rodzi drugiego i nie zapewnia mu tych podstawowych warunków, bo go ochrzcił gdzieś w krzakach, gdzieś na boku i ten nowo ochrzczony nie ma opieki Kościoła. Wiem, że już jesteście zmęczeni i ja właśnie postanowiłem skończyć. Vademecum, czyli jesteśmy zgodni, żeby pójść taką drogą, tak właśnie praktykować chrzest, tak myśleć o chrzcie? Rozumiem. Chciałbym, żebyśmy wszakże jeszcze teraz się pomodlili. Nawet jeśli już więcej tu nie przyjdziecie, to jeszcze teraz się pomódlmy razem. A jest prośba, żebyśmy się pomodlili.